Witam wszystkich braci i sióstr zgromadzonych w tym miejscu. Mam nadzieję, że braterstwo zgodzą się, żebym był bez marynarki, bo tutaj jest wewnątrz cieplej niż na zewnątrz i jakoś dosyć mi gorąco jest. Cieszę się, że mam po raz kolejny przywilej spotkać się i z młodzieżą, i dziećmi, i z braćmi, którzy w niedzielę zwykle tutaj licznie przybywają. Dzisiaj w naszym temacie pierwszym chciałbym, żebyśmy powrócili do pewnej historii ze Starego Testamentu, która, mam nadzieję, będzie do zrozumienia zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, no bo przygotowując jakiś temat, wiedziałem, że będę miał słuchaczy w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Zatem myślę, że każdy będzie mógł jakieś prawdy, jeżeli nawet nie wszystko będzie dla każdego jasne. Może ci najmłodsi niekoniecznie wszystko w 100% zrozumieją, co będę mówił, ale na pewno zrozumieją większość z tychże rzeczy. No nie chciałbym także, żeby był to wykład tylko adresowany do młodszych, gdyż wiem, iż w niedzielę jest tutaj więcej braci starszych niż młodszych wiekiem. Dlatego też taki wykład wybrałem po środku, żeby było blisko każdemu do niego. Nazywa się on Głosy Trzech Znaków. Jestem ciekaw, czy niektórzy już kojarzą, jakie trzy znaki w Starym Testamencie występują, które mają jakieś głosy. Będzie nam chodziło o jakieś trzy znaki. A jak powiem, że te trzy znaki pochodzą z drugiej Mojżeszowej, to już się zawężą nasze poszukiwania i może niektórzy już mają jakiś pogląd na ten temat, co to za trzy znaki w drugiej Mojżeszowej mogą być. Druga Mojżeszowa to Księga Wyjścia, Exodus. Najbliższy tom epifaniczny, który się ukaże niebawem, będzie miał właśnie taki tytuł i będzie poświęcony po kolei wszystkim rozdziałom tejże księgi. A to, co będę mówił, nie pochodzi oczywiście z tego, bo jest to historia, to co ja będę mówił, bo jest to historia, którą już Brad Russell w Strażnicach przedstawił i ona nie jest wyjaśniana, jako że jest znana już od czasów paruzji. Także jest to wczesna prawda podana przez Pana. Chodzi o te trzy znaki, które Mojżesz otrzymał od Boga, którymi miał się wykazać przed Izraelem w Egipcie, że pochodzi od Pana, że nie przychodzi tak od własnego widzimisię i że jakąś misję sobie wyznaczył, chce być wielkim wyzwolicielem narodu. Przyszedł i mówi, że mam was wyprowadzić, bo Bóg mi tak powiedział, objawił mi się, prawda? Wiemy, że Mojżesz miał wtedy wątpliwości, jak to przekonać współbraci o tym, że Bóg wysłał go. Tak? Werset 1-4 rozdziału, bo jeszcze nie powiedziałem, że to będzie druga Mojżeszowa, to już mówiłem, ale że to rozdział 4 od 1 do 9. To będzie nas interesowało. Druga Mojżeszowa 4 od 1 do 9. I w tym pierwszym wersecie Mojżesz mówi do Boga, gdy ten już mu powiedział o tym, że musi wrócić do Egiptu, aby swoich współbraci wyzwolić z niewoli. Ale oto nie uwierzą mi i nie usłuchają głosu mego, bo rzeką nie ukazał się tobie Pan. No bo i słusznie, prawda? Słuszne było to myśl, no bo przyjść tak jakby do nas ktoś przyszedł, prawda? I powiedział, że Bóg mu się objawił i zlecił mu wykonanie takiego lub innego zadania i teraz wymaga od nas jeszcze posłuszeństwa, żebyśmy my gdzieś z nim szli. I to takie ryzykowne, jak gdzieś wybrać się do jakiejś nowej krainy. No i więc Mojżesz mówi, że jakieś musiałby mieć znaki, żebym ja mógł udowodnić przed nimi, że rzeczywiście nie jest to coś, co powstało w moim umyśle, ale coś, co pochodzi od ciebie. W naszej historii będziemy zatem mówili o Mojżeszu, który przychodzi do Egiptu, aby wyzwolić lud izraelski będący w niewoli egipskiej. My to w literaturze prawdy nazywamy takie rzeczy, które są w Starym Testamencie podane i które mają jakieś głębsze znaczenie, typami, prawda? Na pewno i zarówno ci bardzo młodzi, jak i ci starsi z młodych słyszeli o tym, że często u nas mówi się o tak zwanych typach. Myślę, że każdy mniej więcej wie, co to jest typ, ale gdyby nie, to ja poświęcę chwilę, 5 minut temu, bo może akurat ktoś z młodszych słuchaczy nie wie, co to jest typ, albo wie, co to jest typ, ale nie rozumie sensu tego typu i skąd wiadomo, co jest typem, a co typem nie jest. Otóż typ to pewien obraz albo pewna ilustracja, pewne zdarzenie, to może być wszystko, co jest zapowiedzią późniejszych zdarzeń. Czyli było jakieś wydarzenie w przeszłości, w Starym Testamencie ono się znajduje, ale to wydarzenie nie jest wszystkim, o co chodzi. W tym wydarzeniu, w opisaniu danej historii, czy danych słów którychś osób, pewnych zdarzeń, które miały miejsce, jest ukryte głębsze znaczenie, które później miało się wypełnić w wieku Ewangelii, czy nawet w wieku tysiąclecia. Część z nich się wypełniła już do naszych czasów, część z nich wciąż należy do przyszłości. Czyli typ to nic innego jak zapowiedź pewnych przyszłych wydarzeń, ukryta w Starym Testamencie pod różnymi osobami, słowami, czy też czynami, które one wykonują. Mają głębsze znaczenie. Tak, żeby udowodnić tym, którzy ewentualnie nie są jeszcze przekonani do tego, że Biblia sama mówi, iż takie typy w sobie zawiera, poświęcę chwilę, jak mówiłem, temu i odwołam się na przykład do Żydów 10 rozdziału, a wersetu 1. Każdy może sobie sprawdzić list do Żydów 10, werset 1 i tam może coś przeczytać odnośnie naszego tematu. A co tam pisze? Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, tymi samymi ofiarami, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do niego przystępują, doskonałymi uczynić. Zauważmy początek tego wersetu, że zakon miał cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. I tymi ofiarami, które zakon nakazywał, nie mógł nikogo uczynić doskonałym, nie mógł nikogo doprowadzić do doskonałości, bo potrzeba było jakichś innych ofiar, których te ofiary pod zakonem składane były tylko cieniem. Właśnie cień, to też bardzo dobre określenie, prawda? Cień albo typ. Jak wiemy, gdy widzimy jakikolwiek cień, a to na pewno jesteście w naturze, w przyrodzie, to często widzicie, jak różne przedmioty rzucają cień, to cień jest bardzo, bardzo dobrą ilustracją typu. Cień, który pada na przykład na tą trawę, jest dowodem czego? Że istnieje jakaś rzecz, która ten cień rzuca. Czy to będzie drzewo, czy to będzie ten budynek, czy dom, prawda, w którym macie swoje noclegi, to wiadomo, że cień jest dowodem, że istnieje jakaś rzeczywistość. A cień jest tylko dowodem, że ona jest, ale cień nie jest tą prawdziwą rzeczą, prawda? I każdy rozumie, że gdy widzi cień, to by się oglądał na lewo, na prawo, gdzie jest to coś, co ten cień rzuca. I na pewno by się nie zachwycał nad tym cieniem, tylko by się raczej skierował swoją uwagę na tą rzeczywistość, która ten cień rzuca. Chciałby zobaczyć to drzewo, jak ono wygląda, skoro widzi, że jest cień tego drzewa, jak wygląda taki czy inny budynek, który ten cień rzuca, skoro widać cień. I co jest właśnie, jak mamy cień i obiekt, który ten cień rzuca, co jest ważniejsze z tych dwóch rzeczy? No oczywiście obiekt, który ten cień rzuca, a nie cień jako taki. I to jest właśnie piękna ilustracja typów. Dlatego w Starym Testamencie często to słowo jest tłumaczone jako cień, chociaż w Grece tam jest typos użyte, to dosłownie po polsku typ. Ale tłumaczę czasami odbywają jako cień i bardzo słusznie, bo rzeczywiście typ jest cieniem rzeczywistości, a nie jest samą rzeczywistością. Czyli zapowiada, że coś później będzie rzeczywistego, co mamy w Starym Testamencie opisane, jest, czego to jest tylko cieniem. Piękna ilustracja relacji między cieniem a przedmiotem, który ten cień rzuca. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich 3:24. Tam też można znaleźć ciekawe stwierdzenie związane z tym, jak to Biblia ma te typy, te cienie, które są odbiciem jakiejś rzeczywistości, ale nie są samą rzeczywistością. Dzieje Apostolskie 3:24. Ale i wszyscy prorocy od Samuela i od innych po nim, ilekolwiek ich mówiło, przepowiadali te dni. Mamy powiedziane, że Samuel i wszyscy inni prorocy przepowiadali te dni. Chociaż nie wszyscy z tych proroków podawali proroctwa dotyczące przyszłości. Ktoś, kto zna Stary Testament, na przykład bardzo dobrze wie, że Samuel nie podał żadnego proroctwa. On był historykiem i Samuel opisywał czasy, w których żył. Tam możemy znaleźć różne historie, ale żadnego proroctwa nie znajdziecie u Samuela. A to pisze, że Samuel i różni inni przepowiadali rzeczy przyszłe. W taki sposób, jak Samuel, który był historykiem opisującym swoje współczesne czasy, mógł przepowiadać te dni, że rzeczy przyszłe. No tylko tym, że historie, które opisywał, były jednocześnie typem albo cieniem przyszłości. I on żadnego osobiście proroctwa nie napisał, chociaż inni pisali, ale Samuel nie. Ale tymi historiami, którymi się zajmował, od razu przepowiadał różne rzeczy związane z przyszłością, chociaż nie były to proroctwa wprost podane. A podobnie mamy powiedziane w Objawieniu 2:20. Też ciekawy fragment. Objawienie 2:20. Wiemy, że tam nasz Pan kieruje pewne uwagi do różnych okresów Kościoła, czyli ogólnie do chrześcijan żyjących w różnych okresach czasu. I w tymże Objawieniu 2:20 mówi tak do pewnych chrześcijan żyjących w pewnym czasie. Ale mam nieco przeciwko Tobie, mówi do tych chrześcijan, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby przeteczeństwo płodzili i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli. Mam nadzieję, że także młodzi wiedzą, że była taka Izabela albo Jezabela, prawda, żona Achawa w Starym Testamencie. Ona była dosyć złą kobietą i namawiała swojego męża, króla, żeby prześladował między innymi Eliasza, szczególnie nie lubiała prawdziwych dzieci Bożych, ona była poganką. Achab sobie taką wziął żonę i ona go doprowadzała do wielu różnych niegodziwych zachowań. No i, ale jak wiecie również, że ta kobieta żyła w czasach Starego Testamentu. A nasz Pan w objawieniu, prawda, czyli wiele setek lat po tym fakcie, mówi, że pewnym braciom, pewnym chrześcijanom ma za złe, że pozwalają Jezabeli uczyć i zwodzić. Czy Jezabela żyła w tych czasach? Jezabela nie żyła nawet w czasach objawienia, a nasz Pan w ogóle mówił o rzeczach jeszcze późniejszych, prawda? Bo objawienie było opisane gdzieś pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Nasz Pan tutaj mówił o braciach, o chrześcijanach, którzy jeszcze później mieli się pojawić. A nawet gdybyśmy się tylko zawęzili do pierwszego wieku, kiedy było te słowa spisane, no to w pierwszym wieku naszej ery Izabela już dawno, dawno była w grobie. Już nawet pewnie nie wiadomo, gdzie grób jej był. A mimo to nasz Pan mówi, że tyle Izabeli pozwala nauczać. Co to znaczy? Że ta Izabela, która żyła, żona Achaba kiedyś w Starym Testamencie, była typem albo cieniem kogoś innego. I ten ktoś inny właśnie działał w czasach Nowego Testamentu, w czasach nawet późniejszych, i nasz Pan zdawa się do nich mówiąc, że tej Jezabeli nie powinnyś pozwalać nauczać i zwodzić, a robisz to i mam to przeciwko Tobie. Czyli widać wyraźnie, że znowu ta Izabela była typem, obrazem kogoś, czegoś. Nie będziemy to wnikali, bo to nie nasz temat czego, ale chciałbym wszystkich przekonać, że Stary Testament rzeczywiście mówi o wielu różnych wydarzeniach dotyczących przyszłości samymi historiami, samymi osobami i słowami, które są zapisane w Starym Testamencie. Mam tu jeszcze wiele innych dowodów, ale nie chcę ich wszystkich tutaj przedstawiać, bo nie ma potrzeby, myślę, temu jednemu wątkowi aż tyle poświęcić czasu. Lepiej wolę się skupić na tych trzech znakach, prawda, które są naszym głównym. Powiem tylko, że jeżeli jakakolwiek osoba podana w Biblii jest wyraźnie przez Stary Testament, czy przez Nowy Testament określona jako cień albo typ przyszłych wydarzeń, to automatycznie, jakie są tego wnioski i konsekwencje, że wszystkie osoby, które obok niej występują, razem z nią mają do czynienia i wszystkie wydarzenia, które się wokół niej dzieją i są jakoś z nią związane, są od razu też cieniem i typem. Bo jeżeli taki Samuel, czy Eliasz, czy ktokolwiek inny, prawda, był typem, obrazem, czy ta Izabela, prawda, była typem, obrazem kogoś, czegoś, i na przykład objawienie mówi o Izabeli, że była, no to jak Izabela miała męża Achaba i coś tam między nimi, prawda, wspólnie robili, no to Achab musi też być. Nawet gdyby Biblia już nigdzie nie wspomniała, że Achab to też typ i cień jakichś przyszłych wydarzeń, to automatycznie to wynika z tego, że skoro Izabela jest nazwana jako tenże typ cień, to i Achab jej mąż i to, co wspólnie robili, i to wobec kogo to robili, kogo tam zabili, komu ziemię zabrali, prawda, to wszystko musi mieć też typiczne znaczenie. I tak dochodzimy do wniosku, że wszystkie osoby, wszystkie wydarzenia i wszystkie instytucje obecne w Starym Testamencie mają aż jakby podwójne znaczenie, podwójną funkcję. Mają znaczenie i wartość historyczną, no bo są opisem pewnych wydarzeń, które wtedy miały miejsce. Takie osoby rzeczywiście żyły, rzeczywiście dokonały tych czynów, które są opisane, ale dodatkowo jeszcze wszystkie one stanowią ilustrację, albo obraz, albo cień, albo kształt, albo reprezentację, albo typ, jak my to mówimy, jakichś przyszłych wydarzeń, które na o wiele większą skalę miały się dziać, które były tą właściwą, prawdziwą rzeczą, której ten typ, ten cień tylko służył. Tak jak mówiliśmy, cień to to, co pada od obiektu. Obiekt jest ważniejszy niż cień, który od niego pada. Mojżesz w księgach Starego Testamentu zwykle oznacza, symbolizuje albo jest typem naszego Pana, czyli Jezusa. Pokaże pewne równoległości z życia tych dwóch osób. Obydwaj byli bardzo bogaci, wysokiej rangi i bardzo wyuczeni. Mojżesz był bogaty, wysokiej rangi i wyuczony w Egipcie, na dworze Faraona, a nasz Pan, jak wiemy, każdy to chyba też wie, był kiedyś Logosem. Był nawet nazwany mądrością Jehowym. Wiadomo, że był pierwszym po Bogu, a więc był bardzo wysokiej rangi i miał wielkie, duże znaczenie. Więc jedna wspólna rzecz między nimi, że obydwaj byli na bardzo wysokich stanowiskach kiedyś. Druga rzecz im wspólna, obydwaj rezygnują z tego wysokiego stanowiska, które mieli i zniżają się do znacznie niższego poziomu. Do poziomu niewolników, stając się podobni tymże niewolnikom, tylko po to, żeby tym niewolnikom pomóc. Żeby stanąć na ich czele i wyprowadzić ich z niewoli, w której są. Mojżesz chciał wyprowadzić swoich współbraci, do których się zniżył, do poziomu, który się zniżył z Egiptu, no a Jezus z niewoli grzechu i śmierci. Kolejna wspólna rzecz między nimi, obydwaj zostali odrzuceni przez tych, do których przyszli, którym chcieli pomóc. Mojżesz został odrzucony przez swoich współbraci, pamiętamy, prawda, jak musiał uciekać przed nimi, nasz Pan został odrzucony przez Żydów, do których przyszedł. I obydwaj, kolejna wspólna rzecz, uciekają. Mojżesz ucieka wtedy do Madianitów, a nasz Pan ucieka albo odchodzi do nieba po tym pierwszym ich odrzuceniu. To nie koniec. po pewnym czasie jeden i drugi powraca. Powraca Mojżesz powraca z Egiptu ze znakami, żeby wyzwolić lud, a nasz Pan powraca w drugim Adwencie, żeby wyprowadzić również swój lud z niewoli. I zobaczmy jeszcze okresy po 40 lat. Mojżesz przedstawia się po raz pierwszy Żydom po 40 latach swojego życia, zostaje odrzucony i ucieka do Madianitów. Jezus przychodzi do Żydów pod koniec wieku żydowskiego, jak gdyby po tych symbolicznych 40 latach mojżeszowych, prawda? Jest odrzucony, odchodzi do nieba i wraca pod koniec wieku Ewangelii, tak jak Mojżesz po kolejnych 40 latach pobytu na puszczy, wraca, żeby w drugim Adwencie wyzwolić swój lud z Egiptu. Czyli mamy też, co wskazuje, że i wiek żydowski, i wiek Ewangelii to są takie same okresy czasu, te symboliczne 40 lat. Mojżesz po 40 latach proponuje, że pomoże swoim braciom, ci go odrzucają, na 40 lat udaje się do Madianitów na puszczę, po 40 latach powraca ponownie i wyprowadza i ze swoich współbraci z niewoli. Dwa okresy 40-letnie. To wskazuje, że po wieku żydowskim i po wieku Ewangelii nasz Pan przychodzi raz właśnie po wieku żydowskim, odrzucony, wraca po wieku Ewangelii i dokonuje tego dzieła. Zauważmy także, że za drugim razem Mojżesz nie zwraca się do Izraelitów sam osobiście, a robi to przez Arona. 4 rozdział 2 Mojżeszowej, 14-16. Tam pamiętamy, prawda, że Mojżesz się wzbraniał pójść do Egiptu, mówił, że już nie bardzo umie mówić, że co prawda, chociaż był kiedyś wykształcony, ale 40 lat na tym pustkowiu i zajmowanie się wypasaniem bydła, no to jego zdolności się zmniejszyły i teraz ma ciężkie usta i nie może, jest niewymowny. Wtedy Bóg mówi do niego, nawet się Bóg rozgniewał, prawda, na taką reakcję Mojżesza, zapalił się gniew pański na Mojżesza, mówi, a czyż nie wiem, iż Aaron, brat twój Lewita, jest wymowny? Oto ten wyjdzie przeciwko ty tobie i ujrzawszy cię, uraduje cię się w sercu swoim. I będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z usty twymi i z usty jego i nauczę was, co byście mieli czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu i stanie się, że on będzie tobie za usta, a ty mu będziesz za Boga. Czyli Mojżesz, gdy wrócił drugi raz, dostał Arona do pomocy, któremu miał być jak gdyby Bogiem, czyli dawać mu polecenia, a Aaron miał dopiero być jego ustami i przekazywać to dalej, czy to do współbraci, czy też do Egipcjan. Co to oznacza? A no właśnie, bardzo ciekawa inną rzecz. Myślę, że nawet młodzi wiedzą, że między pierwszym pobytem naszego Pana, Jezusa na ziemi, a drugim jest duża różnica w sensie charakteru, w jakim Jezus się pojawia. Bo w pierwszym Adwencie, gdy Jezus był na ziemi, to był osobiście jako człowiek, prawda? Tak jak my. Był tutaj na ziemi, chodził, jadł, pił, rozmawiał z ludźmi, można było go dotknąć, można było go też zabić i ukrzyżować, co też wiemy, że ludzie zrobili wobec niego. Natomiast gdy miał wrócić po raz drugi, to nasz Pan przecież nie wraca po raz drugi tutaj jako człowiek i nie chodzi, tak jak to było w czasie pierwszego pobytu. Nikt go nie widzi okiem fizycznym. No ale przecież mam przemawiać, mam mówić. Jak będzie mówił, jak on jest duchem, istotą duchową, to musiały być jakieś cudowne jakieś rzeczy się dziać, prawda? Jakiś głos w niebie, to by się ludzie wystraszyli, to byłoby sensacje. Bóg takiej metody nie obrał. Czyli właśnie w drugim swoim po Adwencie, czy w drugim pobycie na ziemi, nasz Pan, tak jak Mojżesz, dostaje kogoś do pomocy. Mojżesz dostał Arona, a nasz Pan otrzymuje Kościół, malutkie stadko. Tych, którzy byli jego wiernymi dziećmi, prawda? Ci, którzy nie wiedzą, co to jest Kościół, to mogą sobie po prostu jako po to rozumieć, czy są to chrześcijanie, prawda? Nasz Pan wraca tutaj po raz drugi na ziemię i otrzymuje do pomocy chrześcijan, braci swoich, prawda? Którzy żyją tutaj na ziemi, są ludźmi i nasz Pan jest dla nich Bogiem, a oni są jego ustami. Oni mówią te rzeczy, które on chce, żeby oni mówili. I to jest piękna również różnica między pierwszym a drugim pobytem naszego Pana na ziemi. Za pierwszym razem sam był osobiście człowiekiem i sam wszystko robił. Miał oczywiście pomocników również, a nie po to, żeby oni za niego mówili, a on tylko siedział sobie gdzieś wygodnie w domku, prawda? I oni wracali i on mówi, no to jutro idźcie tu i tu i powiecie to i to. I oni poszli, a on sobie wypoczywał w domu, prawda? Chodził więcej niż oni wszyscy. On miał ich do pomocy tylko dlatego, że on był sam jeden, prawda? I żeby po prostu do większej liczby osób dotrzeć i dać świadectwo większe. Natomiast w drugim Adwencie nasz Pan jest duchem, istotą duchową, musi mieć kogoś, kto będzie go tutaj reprezentował. Dostał Arona, członków Kościoła, którzy mieli mówić takie rzeczy. Na przykład mieli pokazać te trzy znaki. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę tym, którzy posługują się Biblią tak zwaną gdańską, prawda, starym przekładem, że werset 34 rozdziału niepoprawnie oddaje pewną myśl. Zobaczmy, I to myślę, że chyba to nawet nie tylko przekład węgierski, to chyba robią wszystkie polskie tłumaczenia, ale w tej chwili już nie pamiętam, nie sprawdzałem w innych. Bo werset 30 w Biblii Gdańskiej i prawdopodobnie w innych polskich przykładach mówi tak. I powiedział Aaron wszystkie słowa, które mówił Pan do Mojżesza, a Mojżesz czynił znaki przed oczyma ludu. Okazuje się, że nieprawda, ten werset pisze nieprawda. Czy ktoś, kto ma nowy przekład, to tak samo tam brzmi? Czy 30 werset rozdziału 4? Powiedział Aaron wszystkie słowa, które mówił Pan do Mojżesza, a Mojżesz czynił znaki. Czyli niby, że to Mojżesz czynił znaki. Jak pisze w Waszych Bibliach? Tak samo, że Mojżesz czynił znaki. Prawda? A to jest błąd, powinno być i powiedział Aaron wszystkie słowa, które mówił Pan do Mojżesza i czynił znaki przed oczyma ludu. Czyli Aaron powiedział wszystkie słowa, które Pan przekazał Mojżeszowi i tenże sam Aaron czynił znaki przed oczyma ludu. Na dowód tego, że jest to prawdą, niech każdy zobaczy do 7 rozdziału, a wersetu 10, gdzie już jest poprawnie przetłumaczone. Gdzie jest pokazane, kto naprawdę te znaki czynił. Zobaczmy 7 rozdział, werset 10. I przyszedł Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Porzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i przed sługami jego, która obróciła się w węża. Aaron. Także Aaron był nie tylko do przekazywania słów, które Mojżesz mu powiedział, a oczywiście Mojżesz dowiedział się o nich od Boga. Ale Aaron był także do wykonywania tych trzech znaków. No bo tak jak powiedzieliśmy, to ten typ pokazuje, a właściwie tak zwane, o właśnie, mówiąc o typie, to warto jeszcze powiedzieć o tak zwanym antytypie, prawda? Ci najmłodsi, jeśli nie wiedzą, co to jest antytyp, ale teraz już dobrze wiedzą, co to jest typ, to mogą sobie uzmysłowić, że skoro typ, a jak powiedzieliśmy to inaczej, cień, prawda? Cień, który pada na trawę z drzewa czy też z domu, to antytyp to jest nic innego jak ten dom czy to drzewo, które ten cień rzuca, ta prawdziwa rzeczywistość. Więc jak słyszycie czasami, że mówią bracia w wykładach albo pisze w naszej literaturze, że coś jest w antytypie, to pamiętajcie, że w antytypie, czyli w tej rzeczywistości, którą cieniem, zapowiedzią i dostarczeniem jest to, co my tutaj omawiamy. Czyli na przykład, jeżeli w typie jest Mojżesz i Aaron, to w antytypie tej rzeczywistości, którą ona oznacza, jest Jezus i Kościół, który go reprezentuje tutaj na ziemi. Jeżeli w typie Mojżesz mówi coś do Aarona, a Aaron przekazuje to dalej, to w antytypie oznacza to, że Jezus przekazuje pewne informacje członkom swojego kościoła, którzy tutaj są na ziemi, a oni to ogłaszają tym, komu mają ogłosić, czy też Izraelitom, czyli ludowi Bożemu, czy też Egiptowi, Faraonowi, czy też temu światu. Jak znaki pokazuje, to tak samo. To te znaki Aaron pokazywał, czyli kościół tutaj na ziemi pewne znaki pokazywał. Oczywiście, jak się łatwo domyślacie, ten znak nie będzie polegał na tym, że kościół tutaj na ziemi rzucał jakieś laski, które się zamieniały w węże, czy cokolwiek innego robił. Bo w tym antytypie, w tej rzeczywistości, którą omawiamy, będzie to miało inne znaczenie. Tak jak w rzeczywistości, prawda? Cień, który pada, nie jest dokładnym odbiciem tej rzeczywistości, która ten cień rzuca. Gdybyście na podstawie cienia mieli cokolwiek zawyrokować, to byście na wiele szczegółów mogli nie zauważyć, prawda? Drzewo, które rzuca cień, nie można po cieniu, który widzimy z drzewa, zawyrokować o rodzaju liści, o rodzaju owoców, które są, prawda, ani o wiele innych szczegółach. Tylko możemy powiedzieć wielkość tego drzewa i mniej więcej, czy jakieś takie bardziej rozłożyste, czy bardziej, czyli ogólny obraz. No tak jak z daleka, jak się leci samolotem i gdzieś się zbliża do jakiegoś miasta, to można widzieć z daleka obraz, prawda, tego miasta, no i widzimy zarys, możemy sobie oczywiście wyobrażać, jakie to miasto jest na podstawie dalekiego obrazu, ale gdy wylądujemy w nim, to okazuje się, że jest zupełnie inaczej, niż sobie na podstawie dalekiego obrazu wyobrażaliśmy, że szczegóły, które już teraz widzimy, są inne od tego, które nam się zdawały, że będą, widząc z daleka ten obraz. Przejdźmy zatem do pierwszego z tych znaków. Jest on opisany w wersetach 2 do 5. Przypominam, mamy cały czas 4 rozdział 2 Mojżeszowy, pod rozwagą. 2 do 5. Czyli jak Mojżesz poprosił o jakieś znaki, to Bóg mu mówi, jakie to będą znaki. Cóż jest w ręce Twojej? Laska. Porzuć ją na ziemię i porzucił ją na ziemię, a obróciła się węża i uciekał Mojżesz przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę Twoją i ujmij go za ogon. I wyciągnął rękę swoją i ujął go, a i obrócił się w laskę w ręce jego. Czyli widzimy pierwszy obraz, jeszcze 5 werset. Abyć uwierzyli, iż ci się ukazał Pan Bóg, Bóg ojców ich, Abrahamów, Izaaków i Jakubów. Czyli pierwszy znak, jaki Mojżesz otrzymał, to laska, którą miał w ręce, rzucona zamieniła się w węża, potem chwycona, znaczy właściwie chwycony, bo wtedy ona była wężem, prawda? Chwycony za ogon, znowu stał się laską. Laska w symbolach biblijnych, albo właśnie w typach biblijnych, oznacza władzę. No, a wąż to chyba się kojarzy z niczym przyjemnym. Wąż oznacza w Biblii zawsze zło. Czyli co to znaczy? Żelazka porzucona oznacza porzucenie władzy. Jakaś władza została porzucona. I w wyniku tego powstał wąż, powstało zło. Ale jak to zło znowu w rękę schwycić, bo Mojżesz schwycił w rękę tego węża, znowu stało się laską. Czyli mamy, porzucenie laski oznacza zło, a uchwycenie tejże, tego węża, prawda, który stał się z laski wężem, kończy zło i znowu staje się ona laską, czyli znowu władza. Tak można zinterpretować ten znak. A jaki jest głos? Właśnie mówi, że zauważmy, że w księdze jest powiedziane, że nie usłuchają, muszą posłuchać głosu znaku pierwszego, głosu znaku drugiego i głosu znaku trzeciego. Każdy znak miał jakiś głos, czyli naukę, która z niego wynikała. W tym antytypie, w tej prawdziwej rzeczywistości, której to jest tylko cieniem, nikt nie rzucał żadnej laski. Kościół na ziemi nie brał lasek i nie rzucał lasek, które się zamieniały w węża, a potem nie gonił za nimi, żeby je znowu złapać. Tylko tenże Kościół, który tutaj reprezentował Boga, znaczy Boga Jezusa, gdy on po raz pierwszy, po raz drugi jako istota duchowa, to tenże Kościół pewne nauki podawał, które są tutaj podane właśnie w ten sposób. A dlaczego? Jak co to były, jakie były nauki? Kościół, Bratuszel głównie, prawda? Bo jak wiecie, Bratuszel był głównym narzędziem Boga, Boga Jezusa w jego drugim adwencie. On był tym, który żniwo tak zwany wiek Ewangelii dokonał, który podał podstawowe prawdy, na których dalsze prawdy epifaniczne są oparte, które były takim pierwszym przełomowym wejrzeniem w głębokie prawdy po czasach, od czasów apostolskich. Przez cały wiek Ewangelii mieliśmy mało, bardzo mało ilość prawdy. Prawie była susza. Inne typy biblijne mówią, deszcz nie padał i było coraz mniej tej wody. Resztki tej wody z czasów apostolskich pozostawały, ale wysychały, wysychały. Aż w końcu po dłużej, długiej suszy przyszła burza, zaczął padać deszcz. No i zaczęły się te prawdy być podawane. Chodzi ten obraz, porzucenie laski, która się zamienia w węża i uchwycenie tego węża, który się zamienił znowu w laskę, oznacza nauki, jakie Kościół podawał tutaj. Oczywiście te nauki otrzymał od Pana, że zło na ziemi obecne jest wynikiem porzucenia przez Boga władzy w sprawach ludzi. Że Bóg pozostawił ludzkość w doświadczeniu ze złem na jej własnych drogach, po to, żeby kiedyś mogła skorzystać z doświadczenia ze złem i przez porównanie tych doświadczeń ze złem, jakie ma teraz, z doświadczeniem z dobrem, jakie będzie w tysiącleciu, mogła wybrać dobro lub zło. Żeby, gdy stanie ludzkość na próbie do życia, mogła wybrać lepiej niż uczynił to Adam, który nie ma tego doświadczenia ze złem za sobą. On tylko dowiedział się od Boga, że ma nie jeść pewnego owocu, bo dnia, którego to zrobi, śmiercią umrze. Ale on nie wiedział, jak się to będzie wypełniało. Co to jest to śmierć, to umieranie. Nie wiedział, że będzie musiał niebawem przeżyć ból, że jego jeden syn zabije drugiego syna, że będzie się starzał on i jego żona, że będą mi trafić powoli coraz większe choroby, aż w końcu doprowadzą mi do grobu. Oprócz tego Bóg przewidział zło. Zauważcie, że dzisiaj świat ludzkości, nawet świat chrześcijański, nie ma odpowiedzi na to, dlaczego tak jest źle na świecie. Jak się jakieś kataklizmy dzieją, to zadają sobie pytanie, a gdzie jest Bóg, a czy On jest, a czy On nie ma, jako to tajemnica śmierci jest, prawda? Tak potem w wypadku pielgrzymów polskich we Francji również, prawda? Jak to się dzieje? Niektórzy mówią, że nigdy tego nie zrozumieją, z pielgrzymki wracają ludzie, a umierają. Podczas gdy, prawda, już ta paroluzyjna, prawda? My ją dzisiaj mamy, to dzisiaj mamy tą samą. Mówiła o tym, że zło jest dozwolone dla bardzo mądrego celu, żeby nauczyć ludzi doświadczenia ze złem, aby kiedyś w kontraście z doświadczeniem z dobrem mogli wydać. Taka prosta rzecz. Świat chrześcijański do dzisiaj tego nie rozumie. Kiedyś w telewizji widziałem wywiad z pewnym jakimś duchownym protestanckim, który nawet o różnych rzeczach całkiem mądrze mówił. Między innymi mówiono o złu na świecie, o niedoskonałości, o tych właśnie tragediach, które się dzieją. I redaktor na koniec bo tam odpowiadał, jak mógł, to tam może coś mówił, takie półprawdy podawał. A na koniec redaktor zadał mu bardzo mądre pytanie. No ale po co to wszystko? Po co to wszystko zło? Czemu to ma służyć, prawda? No bo potem grób i nie wiadomo co dalej. Po co to wszystko? To ten bardzo był wymowny gest tego pastora protestanckiego. Tak, podniósł do góry. Tyle mógł na ten temat. Po co to wszystko? Próbują coś tam mówić, coś tam kombinują, ale po co to wszystko? Czemu to służy? Tylko tyle mają. Zauważmy, że znak ten zamiany laski z tego węża został także powtórzony przed Faraonem przez magików Faraona, przez jego czarodziei. W 7 rozdziale to się stało, bo potem jak Aaron poszedł do Faraona i ten znak pokazał, to Faraon mówi do swoich magików, umiecie zrobić coś takiego? Oni mówią, pewnie. I wyskoczyli i zrobili to samo. Rzucili laski, jeszcze poczytajmy. 7, 9 do 12. 7 rozdział, prawda? Gdy wam życzę Faraon, mówiąc, uczyńcie jakiś cud, wtedy rzeczesz do Arona. Weźmij laskę twoją, rzuć przed Faraonem, a obróci się w węża. I przyszedł Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak. I porzucił Aaron laskę swoją i przed Faraonem i przed sługami jego, która obróciła się w węża. I tak zauważmy. Wezwał też Faraon męców i czarowników i uczynili ci czarownicy egipscy przez czary swoje to samo. I porzucił każdy laskę swoją, a obróciły się węże. Ale pożarła laska Aaronowa laski ich. Czyli może pewnie tyle laska Aaronowa, co bardziej wąż, bo zamienił się węże. Potem wąż Aarona, pożar węże, które zamienili ci magicy. Co to znaczy? Właśnie, to jest piękna sytuacja, piękny obraz, prawda? Powiedzieliśmy, że rzucenie tej żelazki i jej zamiana w węża to nic innego jak uczenie o tym, dlaczego Bóg dozwolił na zło. I nauka prawdy bardzo mądrze to tłumaczy. Zauważmy, że to jest jeden ze znaków, po czym lud Boży miał poznać, że to jest Mojżesz, który wraca od Pana, żeby wyprowadzić lud z niewoli. Poprzez pewne nauki na temat dozwolenia zła, nauki, które w logiczny sposób wyjaśniały, dlaczego Bóg dozwala na zło. Ci magicy, czarownicy faraona egipskiego, to nikt inny jak teologowie chrześcijaństwa. Bo Egipt to ten świat. Jego magicy, czarownicy to są ci teologowie, którzy co? Którzy też mają jakieś teorie na temat tego, dlaczego Bóg dozwala na zło. Oni też próbują to wyjaśniać. Bo między innymi ten człowiek, jak z ramionami podnosił, prawda? To też próba jego wyjaśnienia. Ktoś tam mówił, ile mu się mógł, ale jak dostał pytanie konkretne, czemu to wszystko służy, to tylko wzruszył ramionami. Czyli te węże, które oni stworzyli, prawda? Te laski, które oni zamienili w węże, to są ich teorie, które oni próbują też przedstawiać światu, żeby wyjaśnić, dlaczego to zło na świecie ma miejsce. Ale co się stało z ich teoriami? Typie w tym obrazie? Wąż ten Aarona, czyli teoria przedstawiona przez Aarona, przez lud prawdy, pożarła tamte, czyli jest o tyle doskonalszym wyjaśnieniem dozwolenia zła, że te teorie po prostu, a wszystkie inne znikają. One nie mają przy prawdzie co robić. I tak jest. Przy prawdzie wszystko inne oblednie. Jest tylko nieudaną, nieudolną próbą wyjaśnienia czegoś, czego wyjaśnić nie potrafią, bo nie mają prawdy. Próbują z punktu widzenia błędu wyjaśnić pewne rzeczy. No jak ktoś ma błędny punkt widzenia, a podejmie się z tego punktu widzenia tłumaczyć cokolwiek, no to jakie może być jego wyjaśnienie? Tak jak ja bym się podjął próby wyjaśnienia, jak działa, jak się atom rozszczepia na elementy i potem wybucha i takie robią spustoszenia się. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Więc gdybym się podjął próby, no to by się pewnie ci, którzy się na tym zajmują, uśmiali tego ze mnie, co ja tutaj wygaduję. Na przykład w ramach tych ich lasek zamienionych w węże, to oni mówią, że jest to efekt konfliktu między Bogiem a szatanem. Między dobrem a złem. Raz zwycięża jeden, raz drugi, nie wiadomo jaki będzie koniec. Albo o to osobiście słyszałem kiedyś w czasie mszy, jak ksiądz podawał przez radio transmitowanej, że Bóg obraca zło w dobro. Dozwala na zło, żeby potem obrócić to w dobro. To też jest błędne wyjaśnienie. Bo jeżeli Bóg zamienia automatycznie zło w dobro, to znaczy, że nieważne, czy człowiek robi zło, czy dobro, bo i tak Bóg pozamienia zło w każde dobro, czyli możemy czynić nawet zło, a Bóg zamieni je w dobro i będzie z tego korzyść. Bo że biblijna nauka jest bardzo piękna. Jak mówiłem o tym dozwoleniu zła, ma być zło nauczycielem ludzkości i Bóg dozwala tylko na takie zło, ile jest potrzebne, żeby ludzkość nauczyć pewnych rzeczy. I Bóg nigdy nie pozwala na więcej zła, niż jest to niezbędne, aby kogoś czegoś nauczyć. Jeżeli wam się w życiu będą przydarzały różne złe rzeczy, a będą się przydarzały, bo wiemy, że każdy ma doświadczenia i chorujemy, umieramy, łamiemy nogi, mamy czasami wypadki drogowe albo różne inne, różne prawda, przykre doświadczenia. I czasami zadają sobie niektórzy pytania, dlaczego, czy to tak musiało mnie spotkać. Jedni to lepiej znoszą, drudzy gorzej. To pamiętajcie o tym, że zawsze, że gdyby dana rzecz, choćby nie wiem jak bardzo przykra i bolesna, nie miała korzystnego celu na oku, w polu widzenia, to nigdy by się nie stała. Bóg dozwala tylko na tyle zła, ile jest koniecznie niezbędne, a całą resztę zła, która nie służy żadnemu celowi, Bóg usuwa. Nie pozwala na zło tylko dlatego, żeby potem je zamienić w dobro. Tylko tyle zła, ile jest niezbędne. O tym mówi Psalm 76, werset 11, tylko w dobrym tłumaczeniu, bo to tłumaczenie takie, które my mamy w polskich Bibliach, nie jest koniecznie najlepsze, ale właściwie nie jest też takie całkiem złe. Zaraz zobaczymy. Psalm 76, 11. Znamy ten werset. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię będzie, i teraz końcówka tego zdania, a resztę gniewu ukrócisz. Gniew człowieczy chwalić cię będzie, a resztę gniewu ukrócisz. Co to znaczy? Że zło, które człowiek popełnia, będzie cię chwalić, czyli będzie dla korzyści, dla chwały Boga, no bo nauczy kogoś pewnych rzeczy, i dzięki temu on się zreformuje, albo będzie dla niego karą, dzięki czemu on się powstrzyma przed dalszym postępowaniem złu, albo jakiekolwiek inna korzyść. Ale zobaczmy końcówkę. A resztę gniewu ukrócisz. Co to za reszta gniewu? Chodzi o tą resztę gniewu ludzkiego, która by nie była dla chwały Bożej, która byłaby złem dla samego zła. Z punktu widzenia chrześcijaństwa nominalnego, no to nie robimy jak najwięcej zła. Bóg to wszystko zamieni na dobro, będzie kiedyś jeszcze więcej dobra. Nie chodzi o to, żeby było jak najwięcej zła. Bo tylko jest tylko tyle zła, ile jest koniecznie niezbędne, żeby stało, żeby kogoś czegoś nauczyć. Bóg nigdy nie zezwala na zło, tylko dlatego, żeby potem je automatycznie zamienić w dobro i żeby więcej dobra było. Bóg ma inne metody robienia dobra, nie poprzez tworzenie zła. To widać nawet w przypadku naszego Pana. Pamiętacie, jak Żydzi się nad naszym Panem, że tak powiem, wyżywali, prawda? Bili go i obrzucali wyzwiskami, kpili, zdzierali ubranie i tak dalej. I Bóg na to wszystko dozwalał. Wiele złych rzeczy. Dlaczego? Bo Jezus jeszcze był żywy i jeszcze mógł z tego skorzystać. Jego tak zwane nowe stworzenie się rozwijało, było w etapie jeszcze krystalizowania, rozwijania się i jakąś korzyść tego mogło mieć. Mogło stać się przez to jeszcze piękniejsze niż było, jego charakter. Ale gdy nasz Pan już umarł, to wiecie o tym, że Żydzi jeszcze mieli jeden zły zamiar wobec naszego Pana. Chcieli jego ciało wrzucić do Gehenny i tam spali razem ze śmieciami miejskimi. Tak, żeby jeszcze bardziej go zohydzić w oczach innych Żydów. Czy Bóg na to dozwolił? No jak wiecie, nie dozwolił, prawda? Bo to byłoby zło, to byłoby pastwienie się nad ciałem okupu za człowieka, prawda? Który został złożony, z którego żadna korzyść by nie wyniknęła. Nasz Pan już był wtedy martwy, nie mógłby z tego skorzystać. I dopóki żył, to pozwalał im robić wobec niego, co chcieli. Bo jego charakter na tym korzystał. A gdy zmarł, nie pozwolił zrobić jemu żadnej więcej krzywdy dla samego robienia krzywdy, żeby potem zamienić ją automatycznie w dobro. O pierwszym znaku trochę więcej się zatrzymałem, o drugim nieco krócej i o trzecim, tak żebyśmy tylko zrozumieli, co się w tych znakach kryje. Bo jak mówię, ci, którzy ewentualnie temat znają, no to nie muszą niczego wiedzieć, a ci młodsi to się dowiedzą przynajmniej i coś, jak mówiłem, coś na pewno każdy z tego zapamięta. Drugi znak, wersety od 6 do 8. Włóż teraz rękę twoją w zanadrze twoje i włożył rękę swoją w zanadrze swoje i wyjął ją, a oto ręka jego była trędowata jak śnieg. Włóż znowu rękę twoją w zanadrze twoje i włożył znowu rękę swoją w zanadrze swoje, a gdy ją wyjął z zanadrza, oto znowu była jak inne ciało. I stanie się, jeśli nie uwierzą i nie usłuchają głosu znaku pierwszego, czyli nauki pierwszego znaku, jak będą słyszeli te nauki, które ty mówisz na temat odwolenia zła, to uwierzą głosowi znaku drugiego. Czyli uwierzą w drugiej nauce. Teraz powiem, jaka to nauka, prawda? Czyli zauważmy, w jaki sposób Bóg życzył sobie, żeby Jezus poprzez Kościół tutaj na ziemi działający, poprzez Arona, przekonywał innych poświęconych Bogu dzieci, że to On wraca w którym adwencie, żeby ich poprowadzić z niewoli grzechu i śmierci. Podawał różne nauki, między innymi tą pierwszą, o odwoleniu zła, i ci, którzy byli prawdziwymi dziećmi bożymi, a byli w różnych kościołach, czy katolickim, czy różnych protestanckich, jak usłyszeli takie nauki, jak Bart Russell i wszyscy ci inni, którzy z nim współpracowali, jego sili, to oni słuchają tych nauk i mówią, o, takie nauki to wyjaśniają wiele rzeczy, myśmy tego nigdy nie mogli pojąć. Nikt nam nie mógł tego wyjaśnić. A to proszę, takie wyjaśnienie. I mówią, o, to jest chyba, właśnie tam jest Pan. To on wrócił w drugim adwencie. Ale Bóg przygotował, mówi, bo mogą nie uwierzyć, bo niektórzy być może na te nauki nie zareagują. Co prawda usłyszą te rzeczy, ale nie będą przekonani jeszcze. To mówi, daje ci jeszcze jeden znak, jeszcze jedną naukę. Z tą trędowatą ręką. Ręka w Biblii symbolizuje moc. Możemy razem dodać boską moc, bo to była ręka Mojżesza. A trąd to wiemy, że grzech symbolizuje, prawda? Czyli co to oznacza? Ręka najpierw Mojżesza była zdrowa, oznacza zdrową boską moc, która działała bez skazy, doskonale. Potem ręka jest schowana w zanadrze, prawda, pod pachę, jak mówimy, i wyjęta po raz drugi z trądem, czyli boska moc działa grzesznie. Znowu jest schowana, ręka trędowata po raz drugi i wyciągnięta już jest znowu zdrowa. Boska moc znowu działa doskonale, znowu zdrowa. Co to oznacza? Tak jest, prawda? Tak było tam w typie. A w antytypie, w tej rzeczywistości, którą ten typ pokazuje, chodzi o kolejną naukę, o kolejny głos. Jeśli nie uwierzą głosowi znaku pierwszego, czyli naukom o dozwoleniu zła, to może będą przekonani, przynajmniej ci, którzy nie byli przekonani przez pierwszą naukę, nauce drugiej. A co się w tej nauce zawiera? Że najpierw boska moc działała w Jezusie tutaj, gdy był na ziemi. Nasz Pan był doskonały i przez niego boska moc działała w sposób zdrowy. Jak nasz Pan umarł i odszedł do nieba, to było się schowanie za nadrze ręki, to jest odejście naszego Pana do nieba, chwila jest przerwy, boska moc w rodzinie ludzkiej nie działa, apostołowie zgromadzeni, nie wiadomo co będzie dalej, prawda? Kazał Jezus czekać, to czekają. Boska moc potem wyjęta, ale już trędowata, to znaczy posługująca się ludźmi niedoskonałymi. Bo apostołowie, choćby najlepszy z nich Paweł, prawda, byli niedoskonali. Ci, którzy nie są apostołami, my na przykład też jesteśmy niedoskonali, prawda? Wobec tego my próbujemy służyć Bogu i tak na przestrzeni wieków próbowali wszyscy służyć i choćby najlepiej jak chcieli, to niestety nikt się nie mógł uszczec jakiegoś grzechu, jakiejś słabości, jakiegoś upadku. Powiedział coś za dużo czasami, zrobił coś niewłaściwego, ale się od razu z tym, to nie chodzi tylko o to, że bracia byli potem niedoskonali. Chodzi także o to, o naukę o usprawiedliwieniu z wiary, bo ktoś potem mógłby powiedzieć, no tak, niedoskonale działali, no to jak Bóg mógł ich akceptować, dlaczego ich przyjmował? Więc od razu tutaj towarzyszy temu nauka, że chociaż czasami zdarzały się im upadki i grzechy i powiedzieli coś nie tak i zrobili coś nie tak, to jednak byli przykryci przez wiarę swoją sprawiedliwością naszego Pana. Czyli głos drugiej nauki zawiera naukę o usprawiedliwieniu, jak to Bóg potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami, ale uważa ich za doskonałych dzięki ich wierze w sprawiedliwość naszego Pana. Tego też to Luther zaczął dopiero te rzeczy dostrzegać pewne, ale znowu dopiero w Paruzji nauka o usprawiedliwieniu z podziałem na tymczasowe i na ożywione nabrała pełni blasku. Wszystko co wcześniejsze to były takie małe promyczki, które do większości też nie docierały. Wracam jeszcze, żeby ten znak skończyć. Te nauki ciągną się dalej. One potem mówią, że ta ręka znowu będzie schowana za nadrze, czyli Kościół po wykonaniu swojej tutaj misji znowu idzie do nieba. Ta boska moc już nie będzie działała przez Kościół, bo ona zniknie na chwilę w niebie. Po czym wróci na ziemię w wieku tysiąclecia, to jest przed nami, już znowu jako zdrowy, bo wróci poprzez doskonałe narzędzia. Kościół będzie w niebie, co prawda niewidoczny, ale na ziemi będą reprezentować go starożytni i młodociani godni, którzy będą wzbudzeni w doskonałym stanie, boska moc wśród rodziny ludzkiej będzie znowu działała bez skazy. Bo od tego momentu, od Nowego Przymierza, Bóg zacznie się posługiwać narzędziami już doskonałymi. Takimi, jakimi kiedyś był Jezus. Bo klasa godnych będzie zbudzona w doskonałym stanie, nie będzie się różniła swoją doskonałością od ludzkiej doskonałości naszego Pana. Oni niczego złego nie powiedzą, oni się nigdy źle nie zachowają, jako przedstawiciele Boskiego Królestwa. Znowu boska moc. I to są te nauki. I jak były te nauki były głoszone, to dzieci Boże, które były w kościołach katolickim i protestanckim, słuchają i mówią, o, ta ciesza nauka to co prawda jakoś nie bardzo ten dozwolenie zła nas przekonała, ale te rzeczy, on te rzeczy głosi, to jest takie przekonujące, to jest piękne i znowu ona tak, to jest prawda. I wyszli i zareagowali na tą prawdę. Ale Bóg wiedział o tym, że niektórzy będą mieli nawet problemy po tym drugim znaku. I zauważmy, werset 9. I stanie się, jeśli nie uwierzą ani tym dwóm znakom, bo mówi, a jak będą tacy niektórzy, a wiemy o tym, że tak jest, że każdy z nas naprawdę jest wrażliwy inną. I jednego może tutaj do prawdy pociągnąć prawda na przykład o stworzeniu. Brat Dester kiedyś mówił, że on poznał prawdę później, prawda? Jak to był u nas w Polsce, to opowiadał, że on poznał prawdę dzięki Tomowi na temat stworzenia, prawda? A ty Feniszy, Tom drugi o stworzeniu, bo on zawsze lubił te ewolucyjne sprawy i tak dalej, i ktoś jako człowiek jeszcze światowy. I ktoś mu posunął ten tom, mówi sobie, lubisz ewolucję, to sobie poczytał. I on to poczytał i tak go to przekonało, że do prawdy przyszedł. Ktoś inny może o nauce, o pokucie będzie ujęty, prawda? Bo czuje swoją grzeszność, czuje, że Bóg go potępia, a chciałby być uwolniony od tego potępienia. I jak się dowie o tym, że jest coś takiego jak usprawiedliwienie, że można właśnie przez pokutę i żal do Boga się przybliżyć, on przebaczy i nie będzie cię traktował już, nie będzie cię za te grzechy karał, ani żadnych wiecznych mąk dla ciebie nie przygotował, to może go urzec. Kogoś innego może urzec cokolwiek innego, prawda? Więc, bo to w zależności od tego, kto na jaką prawdę jest wrażliwy. Tak jak każdy inną muzykę lubi, prawda? Inne obrazy mu się podobają, inni ludzie, prawda? I jak chłopcy szukają sobie żon, czy też odwrotnie, prawda? To każdy sobie znajduje inną. I tak bardzo dobrze, prawda? Bo gdyby wszyscy do tej samej, to by były problemy. A tak każdy jest wrażliwy na inny rodzaj piękna i co innego go urzeka. I tak samo jest w prawdzie. Dlatego Bóg mówi, dam ci jeszcze jeden znak, jeszcze inny, bo może te prawdy pierwsze niekoniecznie trafią. Chciałbym jeszcze przygotować inny zestaw. Tego wniosek, że te trzy znaki miały być wystarczające. Że jak nie jeden, jak nie drugi, to chociaż ten trzeci. Do dziecka prawdziwego, dziecka Bożego dotrze i przekona go, że to właśnie tu jest Pan w swoim drugim adwencie wrócił. I stanie się, jeśli nie uwierzą ani tym dwóm znakom i nie usłuchają głosu Twego, nauki Twojej z tych dwóch znaków płynącej, weźmiesz wody rzecznej i wylejesz ją na ziemię. Wtedy się przemieni woda ona, którą weźmie z rzeki, a obróci się w krew na ziemi. Trzeci znak to woda, która zamieniła się w krew. Woda to prawda. To też chyba nie jest dla nikogo tajemnicą. A ziemia, na którą ta woda była wylana, to oczywiście społeczeństwo. Ziemia często w Biblii oznacza społeczeństwo ludzkie. Woda, która jest wlana na ziemię, zwykle odświeża tę ziemię, prawda? Gdybyśmy podlewali jakąś ziemię, to można i trawę wyhodować, i potem można sadzić coś na tym, jak jest podlana ziemia i ciepło, to można uprawiać już coś innego. Czyli ona błogosławi, prawda? Niesie życie. Podobnie prawda. Wylana na społeczeństwo, na ziemię, powinna ożywić to społeczeństwo. A tutaj w naszym przypadku nie ożywia, nie błogosławi, tylko zamienia się w krew. Dlatego, że społeczeństwo nie chce tej prawdy przyjąć. Prawda wylana przez naszego Pana, podana przez naszego Pana w Jego drugim adwencie dla świata jest jak krew. A co człowiek zwykle robi, gdy krew zobaczy? Odwraca się takim wstrętem, obrzydzeniem, niesmakiem, bo krew się kojarzy z czymś przykrym, prawda? I bardzo wielu ludzi nie może patrzeć nawet na krew, bo tego widoku nie znoszą. Czyli Bóg tu pokazał kolejny, ostatni znak. Reakcja świata na prawdę, jak ja będę podawał w drugim adwencie. Świat będzie na nich patrzył z obrzydzeniem. Będzie wstrętna dla ta prawda. Nie tylko prawda o drugim adwencie jako takim, ale cała prawda Biblii. Bo pewnie wiecie, że wśród flag egipskich, które były, to pierwsza flaga była taka sama. Że woda zamieniała się w krew, prawda? To był znak. Zauważcie również, że mamy trzy znaki, które są adresowane do ludu Bożego, do Izraelitów, a potem były dopiero flagi egipskie do Izraela, przepraszam, do Egiptu skierowane, czyli do świata. Ale najpierw jak Pan wraca, to najpierw przemawia poprzez te trzy znaki do swojego ludu, a potem flagami do świata. I ostatni znak, ten trzeci, to również jest pierwszą plagą. Wszystkie wody Egiptu zamieniły się w krew. Pamiętacie, jak nasz Pan mówił o tym u Mateusza, że słońce nie da jasności swojej, a księżyc, czyli właśnie zakon nauki Starego Testamentu, zamienią się w krew. Będą obrzydliwe i wstrętne dla ludzi. Nie będą widzieli tam niczego pięknego, tylko jakieś rzezie zwierząt na ofiary, po co to, czemu to ma służyć, jakieś same przykre rzeczy. Bo większości ludzi nie podobają się prawdy, które Bóg podaje. Nie przyjmują na przykład prawdy o upadku człowieka i o tym, że on stacza się w grzech. Wolą teorię ewolucji. Nie dostrzegają potrzeby okupowej śmierci za nich. Uważają się za takich, szczególnie teraz, za takich wykształconych i szlachetnych i na takim poziomie rozwoju, że ktoś miałby za nich umierać, żeby ich czegoś odkupić. Przecież oni nie potrzebują żadnego odkupienia. Oni są już bliscy doskonałości, mają takie sprzęty i wszystkie różne inne rzeczy, że nauka o odkupieniu jest dla nich przykra. Jest właśnie wstrętna, jak właśnie odwracanie od tej krwi. Nie widzą konieczności restytucji jako jedynej drogi osiągnięcia lepszego stanu. Według nich człowiek sam dokonuje cały czas postępu do przodu i że kiedyś, prędzej czy później dotrze do poziomu takiego doskonałego, będzie wszystko miał perfekcyjnie wokół niego działało. Nawet będzie długo chyba żył, jeszcze nie mówię o życiu wiecznym, ale już medycyna tam przebąkuje, że za ileś lat, tak słyszałem niedawno w faktach, mówiono, że będzie kilkaset lat już człowiek żył, że już tam widzą jakieś te możliwości, że 300-400 lat będzie człowiek żył, a potem może będą próbowali to przedłużać, no ale na razie nie osiągnęli jeszcze tych 300, ale już o tym przebąkują. Nauka o zmartwychwstaniu często budzi śmiech. Chrześcijan, nie tylko ludzie tego takich świata, prawda? Często budzi. I co ci ludzie robią? To samo, co robią Egipcjanie. Pamiętacie, co Egipcjanie robili, gdy się wszystkie ich wody zamieniły w krew? 7 rozdział, werset 22. Uczynili także czarownicy Egipt czarami swymi, też, że się zamieniła woda w krew, i zatwardzało serca faraonowi i nie słuchał ich, jakby powiedział Pan. O, coś nie tak. Aha, to że też skopiowali tą plagę. A właśnie, 24. I kopali wszyscy Egipcjanie około rzeki, szukając wody, aby pili, bo nie mogli pić wody z rzeki. Gdy wszystkie wody Egiptu zamieniły się w krew, czyli gdy prawdy, które Bóg podaje poprzez Jezusa, poprzez Kościół w swoim drugim adwencie, o te dzisiaj czasy obecne, prawdy podawane przez ruch prawdy są tak nieprzyjemne, niemiłe, wstępne dla świata, że świat kopie sobie studnie obok tych rzek. Czyli co robi? Co to jest kopanie studni? Szuka swoich własnych prawd. Swoich własnych teorii, bo prawdy biblijne im się nie podobają. Egipcjanie kopali swoje studnie obok tych rzek, tak żeby wodę mieć, bo oni mogli pić wody z rzeki. Bo to, co było w rzekach, to prawd, co Pan podał, było dla nich wstępne, nieprzyjemne. Szukają swoich teorii. Wolą ewolucję, okultyzm, spirytyzm, materializm, wyższy krytycyzm, ateizm, agnostycyzm. Mamy dużo takich różnych nauk, prawda? Deizmów, panteizmów, globalizację, jakieś unie, jakieś ekumenie, nauki chrześcijańskie, leczenie wiarą. No mnóstwo rzeczy, prawda? Dla większości ludzi to nawet nie potrzeba, oni się tym nie zajmują. Dla większości ludzi to materializm, prawda, i to jest jedyna nauka, wzbogacić się, żyć tu i teraz i tam prawdy biblijne które są takie czy inne, nie interesują, są nieprzyjemne dla nich. I to powinien być kolejny znak, ostatni już dla ludu Bożego. Jak zobaczycie, że nauki, które podają lud Boży, wywołują taką reakcję w świat, w świecie, to jeżeli jesteście dziećmi Bożymi, to zrozumiecie, że tu jest, gdzie jest Pan, gdzie jest podaje prawdy. Nie przemurzycie się do Egiptu, żeby kopać własne studnie, tylko ta woda nie będzie dla was zamieniona w krew. Pamiętajmy, że to był tylko znak, prawda, dla ludu Bożego przyniosła efekt inny, niż tu jest podane, prawda? Zamiana wody w krew to tylko zamiana wody w krew przed światem. Prawda wstrętna, nieprzyjemna, obrzydliwa dla świata. Zarówno w znaku, jak i w pierwszej plazie Egiptu, która dotyczyła wszystkich wód. I na tym kończę mój temat ogłosu trzech znaków. Mam nadzieję, że każdy coś z niego zrozumiał, prawda? Przynajmniej sobie przypomnieliśmy, że były trzy znaki, że te trzy znaki to nic innego jak trzy nauki, dosyć szerokie, prawda? Bo w ramach każdego znaku to wchodzi taki szeroki wachlarz nauk. To nie jest tylko jedna nauka, jedno zdanie, prawda? Tylko się raz wiąże z pewnymi rzeczami. Trzy takie główne nauki, jakie Bóg poprzez swoje narzędzia, tu głównie w Paruzji, brat Russell i pielgrzymi, którzy przy nim pracowali, głosili i za pomocą tychże nauk, tych trzech znaków mieli przekonać prawdziwe dzieci Boże, gdzie jest Pan w swoim drugim adwencie, że On tu przybył, że oni powinni do Niego się przyłączyć, żeby dali się wyprowadzić z Egiptu. Tyle mogę powiedzieć w wstrzeszeniu tego tematu, a szczegóły pokrótce przedstawiłem przed chwilą. Mam nadzieję, że każdy to pamięta. Niech Pan błogosławi te myśli dla nas wszystkich.